Słuchajcie, którego dzisiaj mamy, wiecie? W kalendarzu? 31 października. Wiecie, co to jest za dzień? Święto Reformacji, większość powiedziała. Bardzo dobrze, tak? Cieszę się, że trzymacie naszego kalendarza religijnego. O, super. Dzięki, Waszku. Dobra, ja to jestem mały człowiek. Tobie tamto wystarczyło, bo ty jesteś koszykarz. A ja to taki mały Saul, którego ledwo widać. Tak, mamy Święto Reformacji. I słuchajcie, i trochę to będzie słowo o Kościele, ale nie do końca o Kościele. Otwórzcie ze mną Mateusza 28, to będzie taki pierwszy werset, taka konstytucja, takie rozpoczęcie do tego słowa. Mateusza 28, a później podam tytuł i rozwinę. Mateusza 28, sam koniec. W tym półroczu chyba kilka razy czytałem ten werset i ciągle na nowo go będę czytał. Od wersetu 16. A 11 uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał. I gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen. Tytuł dzisiejszego słowa to jest Zwyczajny i niezwyczajny uczeń. W domyśle uczeń pański. Ten fragment, który przed chwilą przeczytałem, można go rozkminiać na wiele różnych sposobów i wielokrotnie to robiłem w Kościele. Wiecie, ostatnie słowa przed śmiercią, które się wypowiada lub przed odejściem, czy żegnając kogoś, przeważnie są bardzo ważne, tak? Dlatego jak się rozstajemy z naszymi rodzinami, to staramy się coś miłego powiedzieć, tak? Zauważyłem, że jak odwożę na przykład dziecko do szkoły i ono wysiada z samochodu, to zawsze mi się udaje coś miłego powiedzieć. Później dziecko zatrzaskuje drzwi i ja tak jestem z sobą aż zaszokowany, że wow, jak się ładnie pożegnaliśmy. Ale prawdopodobnie podświadomie to w nas siedzi, że jak z kimś się rozstajemy, to na koniec mówimy to, co ma pozostać, nie wiem, w sercu, w pamięci lub to, co jest dla nas ważne, tak? Już wam chyba kiedyś opowiadałem ostatnie słowa mojego taty, zanim umarł, co mamie powiedział, tak? Żeby koniecznie umówiła się z jego kolegą i odebrała auto z salonu, które było kupione. I później mój tata zasnął i już nie odzyskał przytomności i to była ostatnia rzecz, którą powiedział, więc mieliśmy, jako że jesteśmy radosną rodziną, cała rodzina nasza ciesiłków jest radosna, więc wielokrotnie wracamy do ostatnich słów taty. Które wypowiedział przed śmiercią. Ale wiecie, różnie. Czasami ktoś przebacza, czasami mówi coś o miłości. Różne te słowa padają. Słowa Jezusa równie są ważne i są taką rzeczą, którą dla Jego uczniów jest bardzo kluczowa, tak? I to są ostatnie słowa Ewangelii Mateusza, ostatnie słowa przed wniebowstąpieniem, po zmartwychwstaniu, kiedy się z nimi rozstaje. I na co zwraca Jezus uwagę tutaj dwukrotnie? Jest mowa o czynieniu uczniami i uczenia tych uczniów, co mają czynić. I wiecie, chciałbym dzisiaj, żebyśmy skupili się na temacie uczniostwa, ale w takim nowym sposób, który Bóg mi pokazuje. Wiecie, żyjemy w takim czasie, gdzie temat uczniostwa generalnie fruwa w powietrzu, w kościołach. Słyszeliście, stykacie się z nim? Słyszeliście, mamy nasz Greg, który jest odpowiedzialny za Kids Kids i Youth with the Mission, on bardzo ten temat promuje, ma swoje grupy uczniostkie z młodzieżą. Trochę o tym ja też głosiłem na Wiatrołapie rok temu. Sam prowadzę grupę uczniostką dla trójki mężczyzn od roku. Zajmuję się tym. Przez moje 30 lat chrześcijaństwa temat uczniostwa przewijał się na wiele różnych sposobów. Ale dzisiaj chciałbym to jakby pójść głębiej troszeczkę, nie tylko w takim, nie wiem, nowożytnym, 21-wiecznym definicji tego słowa uczniostwo, które często nam się kojarzy z jakimiś mentorskimi, ojcowskimi takimi tematami, które funkcjonują w Kościele, ale żebyśmy zobaczyli to po prostu szerzej. Wiecie, kiedy nawracamy się do Pana, to Jego celem jest dla nas, żebyśmy myśleli o naszym życiu jako o czymś, co kroczy, co dokądś zmierza, tak? Jezus, kiedy żegnał się tutaj ze swoimi uczniami i mówił o tym uczniostwie, to powiedział do nich: idźcie. Idźcie na cały świat. I wiecie, i teraz, kiedy zastanawiamy się nad naszym życiem, to dobrze jest, żebyśmy wyobrażali sobie nasze życie bardziej w kategorii drogi niż miejsca, które zajmujemy na tej planecie. Bardziej w kategorii podróży niż tego, co uda nam się tutaj zbudować na tym świecie. To jest właściwe, żebyśmy tak myśleli. To jest tylko taki krótki wstęp, nie będę tego obudowywał o wersety, ale sami dobrze wiecie, że Słowo mówi nam, żebyśmy się do niczego tutaj nie przywiązywali. Tak? Bo jest to tylko dane na krótki okres i wszyscy stąd za chwilę uciekamy. Nasze ciała są porównane do namiotów. Że mamy tutaj ten nasz namiot. To jest to nasze ciało, tak? Ja mam dzisiaj taką lnianą koszulę trochę przydużą. Zauważyłem dopiero, jak byłem w kościele, że jednak ona jest sprzed 10 kilogramów. To jest taki namiot, tak? Nasze ciała to jest, wiecie, taki namiot, który tutaj mamy. Nasze życie to jest... A jak się nawet zatrzymujemy, to trochę tak jak biwak, tak jak Abraham, który nic nie zbudował, a jest ojcem naszej wiary, tak? Ojcem wiary dla nas. Słowo tak go nazywa. Celem naszego życia jest niebo, do którego zmierzamy, i wieczność. Tutaj jesteśmy, by nauczyć się kochać, bo tam będziemy zawsze już kochać i wielbić. I miłość pozostanie tym, co pozostanie na zawsze, co nie przeminie, tak? I wiecie, i świat to też w jakiś sposób to odkrywa, i kościoły ewangeliczne, ostatnio pojawił się taki modny termin, siła procesu, prawa procesu. Może słyszeliście już w niektórych kościołach, ja to zauważam, że coraz więcej pastorów to słowo proces w kazaniach, w tytułach używa i mówi o tym, jak ważne jest nie to, co mamy, co otrzymujemy, co jest siłą inicjacji, ale to jest, co jest siłą trwania na pewnej drodze, na tym, co cały czas się dokonuje w naszym życiu. Politycy też zaczynają to odkrywać, przestają już coraz częściej mówić o tym, co nam dadzą w postaci kiełbasy wyborczej, ale mówią o tym, że chcą nas zabrać w jakąś podróż. Jakąś podróż, która będzie sięgała dekad, tak? Więc wszyscy zauważają to, że takie jest życie i w ten sposób powinniśmy myśleć o naszym życiu. Nie o zbudowaniu jakiegoś miejsca, ale o wyruszeniu w podróż, bycie cały czas w podróży, bycie cały czas w procesie zdążania dokąd. I kiedy Jezus mówi nam te ostatnie słowa przed odejściem, to również mówi o tym: słuchaj, idźcie, bądźcie w podróży, poruszajcie się, zmierzajcie dokądś, tak? Czy twoje życie dokądś zmierza? Czy ma daleko umieszczony wieczny cel, do którego się cały czas poruszasz? Cel, który na nowo redefiniuje każdy rok, każdą dekadę, każdy miesiąc, każdy etap twojego życia. To jest dobrze w ten sposób patrzeć. No dobrze, ale ktoś powie: no dobrze, ale budujemy domy, tak? Mieliśmy mieć świadectwa. Słuchajcie, kiedy my będziemy mieć świadectwa? Nikt mnie nie zatrzymał, tak? Kto ma świadectwo dzisiaj, żeby się podzielić? Ania ma świadectwo poza transmisją. Czy ktoś, kto wrócił z Herbut, chce mieć świadectwo po spotkaniu? Nie, nikt nie ma. Dobrze, to kiedy idzie o tym usłyszycie. Dobrze, świadectwa, dobrze. Więc budujemy domy, tak? Tak, ktoś pyta, bo właśnie myślałem w kategoriach świadectwa. To jest świadectwo, tak? Kupujemy mieszkanie. Jedna osoba, która kupiła mieszkanie, nie ma jej dzisiaj na nabożeństwie. Więc możemy sobie myśleć, no dobrze, no to podróż, ale jednak coś tutaj robimy, tak? Próbujemy jakieś takie wbić paliki, tak? Mówi się, że prawdziwy mężczyzna to jest ten, który zasadził drzewo i zbudował dom i spłodził syna. Gdzie tu jest podróż, tak? To jest raczej budowanie warowni. Powiem wam, tak patrzę sobie i myślę o tym, to myślę sobie, że tak jak ptaki budują gniazda, a my budujemy nasze domy, czy tak jak budujemy zbór i wspólnotę, czy nawet budynek kościelny mogłoby się nam udać zbudować od czasu do czasu, to my te gniazda powinniśmy wić bardziej ze względu na miejsce, w którym zrodzone będzie nasze potomstwo i wychowane, niż ze względu na zbudowanie jakiejś twierdzy życiowej, w której otoczymy się murem od zagrażającego świata i znajdziemy sobie jakieś bezpieczne pielesze dla nas, w których osiądziemy. Okej? Nie wiem, teraz Monika też patrzy na mnie, oni też przystępują do budowy domu. To jest taka ciekawa ilustracja, wiecie? Jak my postrzegamy nasze życie? Też jeszcze z innej perspektywy, wiecie, słowo jest opisuje nasze życie jako drzewo oliwne, jako ziarno, które pada i rośnie, ale też jako budowla, jako kamienie, które układamy jeden po drugim na Dom Boży. Ale wiecie, kiedy myślimy o tym uczniu pańskim, czy uczennicy pańskiej, chociaż w Chrystusie wszyscy są uczniami, tak jak w Chrystusie wszyscy są braćmi, nawet siostry. Ja będę się posługiwał terminem uczeń, ale wiecie, dziewczyny, to jest też do was, bo to jest, wszyscy mamy stawać się uczniami. To w tej naszej podróży, wiecie, słowo mówi, żeby Pan był naszym miejscem schronienia, tak? Shelter po angielsku, tak? Miejsce schronienia, schowania się. Tą naszą muszelką ma być Pan, a nie to, co my zbudujemy. Ktoś powie, no dobrze, ale ja kupuję mieszkanie albo buduję dom, ale już dzieci nie planuję. No wiesz, ale są jeszcze wnuki, są jeszcze inni ludzie, którzy tam chcą przyjść, imprezy, które tam odpalisz, czy ludzi, którzy będziesz ewangelizować w tym domu, tak? To może służyć wielu innym celom. Ale bardzo ważne jest, wiecie, i to chcę od razu na początku tego słowa powiedzieć, żebyśmy myśleli o naszym życiu w kategorii drogi, która dokądś zmierza. Są takie dwa wersety, wam przeczytam. Psalm 1:6 werset. Gdyż Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych, droga zaś bezbożnych wiedzie donikąd. Tak? O co się Bóg troszczy? O drogę. Tak? My jak się modlimy, to mówimy, Boże, o chleb, o dom, o to, co mogę mieć w ręku. Wiecie, ale Bóg nigdy się tak dobrze nie troszczy, jak troszczy się o drogę. I kiedy to jest Jego droga dla nas, to On wtedy się bardzo mocno troszczy. Pamiętacie, jak wam mówiłem o początku mojego urlopu w tym roku, w lipcu, kiedy zadedykowałem ten urlop, żeby spędzać go z Panem. I Pan natychmiast przyszedł od pierwszego dnia. Ja się go pytałem, Boże, dlaczego tak szybko odpowiedziałeś? A Bóg mówi, bo to jest najbardziej w moim sercu, więc ja natychmiast przyszedłem. Więc jeżeli droga, jeżeli proces, jeżeli podróż jest w naszym sercu z Panem, jest tym, co jest najważniejsze, to tam otrzymamy najszybciej błogosławieństwo. Pan troszczy się o drogę sprawiedliwych. Pan się troszczy o to. Pan przynosi tam swoje błogosławieństwo. Jeżeli my decydujemy się wejść na drogę, to tam przychodzi błogosławieństwo od Boga. Tak? Drugi fragment przypowieści Salomona 4:18. A droga sprawiedliwych jest jak blask zorzy porannej, która coraz jaśniej świeci aż do białego dnia. Wiesz, kiedy masz drogę, to nigdy nic się nie kończy w twoim życiu. Ale cały czas jesteś w podróży wyżej i wyżej, aż dojdziesz do miejsca swojego celu. I chociaż twój zewnętrzny człowiek, ciało niszczeje i starzeje się, to wewnętrzny duch odnawia się z każdym dniem i jesteś coraz bliżej wieczności, coraz bliżej tych najlepszych rzeczy. I tutaj słowo mówi, że nad taką drogą sprawiedliwego cały czas jest blask, jest światło, które potężnieje z każdym dniem, aż do momentu spotkania się z Bogiem. I teraz wiesz, kiedy spojrzę też na Kościół z tej perspektywy, bo mówiłem o domu, o rodzinie, o budowlach, o naszych mieszkaniach i domach, to również my musimy na Kościół patrzeć z perspektywy podróży. Więc często dla ludzi, którzy nie znajdują swojego takiego miejsca komfortu w Kościele, właśnie kiedy oni mówią, to oni mówią właśnie, nie znalazłem poczucia bezpieczeństwa, nie znalazłem tej troski o mnie albo moich zaspokojonych potrzeb. To kiedy oni to mówią właśnie o tym, że nie zbudowano dla mnie tych ścian i tego dachu, taki jak bym oczekiwał. Tak? I wędrujemy często z kościoła do kościoła i przemieszczamy się, ponieważ nie znaleźliśmy tego, czego poszukiwało nasze serce. I ja rozumiem to jest naturalna potrzeba i Bóg chce nam ją zaspokoić. Ale z drugiej strony, kiedy spojrzymy, że Kościół to jest też podróż, która odbywa się we wspólnocie, to w tym momencie już nie musimy tak bardzo oczekiwać tego, jak to mówią anglosasi, tak, mój dom, moja twierdza, tylko możemy wtedy myśleć, aha, okej, to moja wspólnota, to jest droga. No i wiecie, i my to mamy takie błogosławieństwo i przekleństwo w ogóle wypisane, tak? Teraz jak oglądasz tą transmisję, to tam w prawym górnym rogu jest logo, jest napis droga. Ktoś mi kiedyś powiedział tak, ja mówię, no wiesz, martwiło mnie tam znowu, ktoś tam odszedł z kościoła, ktoś powiedział, no wiesz, no to, bo to jest droga, nie? Tu ludzie przychodzą, przechodzą, podróżują, są z jakiś czas w tej podróży z nami, później idą gdzieś indziej, ale to jest dobrze, wiesz? I fajnie by było, żebyśmy my znaleźli nasz komfort, nasze poczucie bezpieczeństwa, nasz sens właśnie, nie w budowli, którą ktoś dla nas buduje, ale w podróży, którą wspólnie odbywamy, za którą wspólnie bierzemy odpowiedzialność. Więc to jest taki krótki wstęp, może troszeczkę filozoficzny, jak dla was to za daleko gdzieś sięgałem, ale faktycznie powinniśmy właśnie w ten sposób myśleć o swoim życiu. Nie o etapie, do którego dążymy, że zamkniemy, zbuduję dom, znajdę pracę, zrobię karierę, znajdę kościół, który jest właściwy, ale nie. Dzisiaj to jest kolejny po prostu dzień mojej wędrówki. I ten dzień wędrówki dzisiejszy już się nigdy nie powtórzy. Te kilometry, które dzisiaj przejdę, już nigdy nie będę miał szansy ich przejść. Ta ścieżka i ten krajobraz, który widzę dzisiaj, on już nie jest do powtórzenia. Gdzie kiedy dzisiaj się modliłem, jako pastor, to wiecie, wy wiecie, ja z wami się dzielę moim sercem, mam te swoje schizy zawodowe i potrzebuję terapii pastorskiej i anonimowego klubu pastora i potrzebuję też superwizji dla pastora. Wiecie, mam różne nastroje. Często, kiedy przygotowuję niedzielę, ogarniają mnie różne walki i frustracje. Ale dzisiaj, powiem wam, miałem taki dzień łaski. Od rana, jak wstałem i modliłem się, sobie myślałem, super, chociażby przyszła jedna osoba, to będzie fantastycznie ją spotkać. To będzie super spotkać tą jedną osobę, która dzisiaj przyjdzie. Jak przyjdzie dwie, to dwie spotkam, jak trzy, to trzy. Ale wiecie, nigdy już w naszym kalendarzu nie będzie więcej... Którego to? 31 października 2021, tak? Nigdy nie będzie. Przypomnijcie sobie o tym, wiecie kiedy? 21 listopada 2021 roku. Zobaczcie, jak to wygląda. 21.11.2021, tak? Zobaczcie. I szczególnie przypomnijcie sobie o tym o godzinie 11.11. Są rzeczy, które są absolutnie niepowtarzalne. Ale my możemy odczuwać satysfakcję, radość i widzieć połączenie z Bogiem i z wolą Bożą, kiedy rozumiemy, że to mija i to już się więcej nie powtórzy i to jest proces, w którym jesteśmy. Okej? Okay? Po prostu to jest proces i możemy się tym cieszyć. To jest fantastyczne. Powiem wam jeszcze tak, okej, okay, muszę już przejść do tematu. Krzesło, widzę, nie pomaga. Żeby być nauczycielem dzisiaj dalej, pozostaję w moich dygresjach. Ale wiecie, w tym tygodniu, w piątek, to jest taki... Może was kupię, niektórych tym, chociaż za młodzi jesteście, żebym miał was kupić. Może niektórych kupię, a niektórych nie kupię. Ale wiecie, w tym tygodniu, w piątek, wróciła moja ulubiona lista przebojów. Z powrotem, po ponad roku nieobecności, kiedy pewne siły polityczne zmiotły ją po 30 latach funkcjonowania na scenie radiowej. Moja lista przebojów w tym tygodniu, w piątek, wróciła na falach innego radia. I wiecie, miałem taką satysfakcję. Znowu słuchałem tych czołówek zespołu ABC, które po prostu był wygrywany przez 30 lat. Znowu mogę usłyszeć głos Marka Niedźwieckiego i wiecie, odpaliłem to o godzinie. I to w ogóle była łaska, wiecie, od Boga, bo przez przypadek ktoś doniósł, że dzisiaj jest notowanie numer jeden, na które można było głosować. I wiecie, włączyłem o 19 i miałem takie wrażenie, jak mi ktoś do wehikułu czasu wsadził. I tak mnie to myziało po plecach i tak się aż wstydziłem później, że taki cielesny jestem i taki sentymentalny, wiecie, i słuchałem sobie i tych notowań i później udostępniałem to i to było takie fantastyczne i się przeniosłem do lat dzieciństwa, do lat 80. i 90. Wiecie, tak sobie siedziałem i to powodowało kolejne fazy takiej, wiesz, egzaltacji, takiego po prostu, wiesz, jak to Woody Allen powiedział, takiego orgazmotronu emocjonalnego, w którym się po prostu znajdowałem, umieszczałem te screeny, wiecie, i tak później, jak się w sobotę rano obudziłem, to w ogóle się czułem bardzo tak, wstyd mi było, że tak się temu poddałem, ale jedna fajna rzecz w tym była taka, która cały czas mi pozostaje w głowie. Słuchałem sobie tego, to przyszła mi taka jedna myśl. Urodziłem się za Gierka. Dzieciństwo miałem, przepraszam, nie, urodziłem się za Gomułki w 68 roku. Dzieciństwo miałem za Gierka. Lata młodości, nastoletnie, najbardziej szalone i fantastyczne, miałem za Jaruzelskiego. I tak siedziałem, słuchałem tej listy przeboju i sobie pomyślałem, miałem fantastyczne urodziny, dzieciństwo i młodość. To były najlepsze lata mojego życia. I kto wtedy rządził w Polsce? Co się wtedy działo? Jaka szarzyzna, jakie problemy, jedzenie na kartki, jaka inflacja, jakie w ogóle... Wiecie, to był koszmarny czas dla naszego kraju i dla naszych rodziców. A dla mnie tamten czas był po prostu najbardziej mega w moim życiu. I kiedy teraz wracam wspomnieniami i ta lista mi właśnie przy boju pomaga, sobie myślę, wow. Wiecie, i w tym momencie, jak ogień z nieba, spadła mi myśl. I powiedział, no widzisz, wtedy rządzili Gomułka, Gierek, Jaruzelski. Zobacz, kto dzisiaj rządzi. Ja spojrzałem i pomyślałem sobie, fantastycznie, to znaczy, że moja młodość może wrócić i że ta dekada może być fantastyczna dla mojego życia, tak jak były tamte, bo wszystko tylko zależy od tego, jakimi oczami ja patrzę na to, co się dzieje. Wiecie, kiedy ja patrzę z perspektywy, ktoś mi odbiera pieniądze, dom, inflacja odbiera mi oszczędności, albo po prostu możliwości mi odbierają, albo listę przebojów mi odbierają, albo moją ulubioną rozgłośnię mi odbierają. W ogóle ciągle mi coś odbierają. Powiedzmy to głośno. Oni nam ciągle coś zabierają i nic nie dają. Ale wiesz, kiedy myślisz sobie w kategoriach, Boże, moje życie to podróż, ja gdzieś płynę, ja gdzieś zmierzam. Każdy rok, każdy dzień, każda minuta się nie powtórzy. Już was takimi, jak dzisiaj was widzę w kościele, już was nigdy nie zobaczę. To ostatnia niedziela. Kiedy was widzę takimi, jak was widzę dzisiaj, to już się nigdy nie powtórzy. Rozumiesz? Wiecie, starsi ludzie to rozumieją nawet lepiej niż my. Moja mama, kiedy zbliżają się święta Bożego Narodzenia, każdego roku, teraz to aż rośnie ciśnienie przed tym. Bo moja mama zawsze mówi, Marek, ale my nie wiemy, ile jeszcze Bożych Narodzeń będziemy siedzieć przy jednym stole. Więc co? Więc ucieszmy się tymi, które teraz są. Bo jesteśmy w procesie, jesteśmy na drodze. Wszystko mija i nic z sobą nie weźmiemy. Halleluja. Moja żona wróciła z Herthut teraz z zeszłego weekendu i sobie tam przywiozła mi taki historyczny przewodnik po tym miejscu. Czytałem go w tym tygodniu. Wiecie, jedna taka ciekawostka. Oni wszyscy, ci bracia morawscy, którzy wracali z misji i którzy umierali, mieli jednakowe nagrobki. Byli chowani w jednakowych grobach poustawionych w równych, takich samych liniach. Czemu to robili? Chcieli podkreślić, że ich życie, nawet jeżeli było różne za życia, to i tak po odejściu jest zrównane. Takie same płyty nagrobne w takich samych rzędach, bez wyróżniania. Czy ktoś się nazywał Sinzendorf, czy ktoś się nazywał Dawid jakiś tam i przyjechał z Moraw i był pierwszym, który ściął drzewo pod budowanie tej miejscowości. Wszystkie nagrobki są takie same. Z takiego samego kamienia, równiutkie, w równych rzędach. I ten cmentarz się nazywa Boża Rola, ponieważ oni mówią, jesteśmy ziarnem, które odchodzi, żeby wydało plon. Więc wiecie, dobrze, mam nadzieję, że to już teraz był absolutnie po tej liście przebojów i Gomułce, Gierku Jaruzelskim i Panu K, Panu Jotka. To już jest koniec dygresji. I teraz chciałbym powiedzieć o tym zwyczajnym i nadzwyczajnym uczniu i nadzwyczajnym uczniostwie. Więc. Powinniśmy wszyscy sobie, wiecie, przyswoić ten tytuł i zadanie dla naszego życia dane nam przez Boga, a mianowicie to, że jesteśmy uczniami Pańskimi. Jeżeli Jezus mówi, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię i czyńcie uczniami, to znaczy, że On wcześniej kogoś uczynił swoimi uczniami. Żeby czynić uczniami, Bóg posyła tylko tych, którzy są uczniami. Więc teraz jest dzisiaj pytanie, czy ty rozumiesz, że to jest twój tytuł? To jest twoje imię. Jak my lubimy siebie nazywać? Chrześcijanami. Ale wiecie, kiedy sięgamy do Nowego Testamentu, do Dziejów Apostolskich, to jakie tam tytuły są przed chrześcijanami? Słowo chrześcijanie jest użyte 2-3 razy. Lubię pastwić nad tym słowem w odniesieniu do innych słów. Chrześcijaństwo to jest taki temat polityczny, to jest taka nazwa nadana uczniom w Antiochii przez ludzi z zewnątrz. To jest tak, jakbyśmy będąc dzisiaj na przykład świadkami Jehowi, postanowili po kilkuset latach nazywać siebie Jehowitami. My Jehowici. Wiecie, oni tak siebie nie nazywają. Oni się nazywają świadkami Jehowy. To jest ich chluba. Ale te przydomki nadawane z zewnątrz, oni ich nie używają. I chrześcijanie przez całe wieki nie nazywali siebie chrześcijanami. Dzisiaj siebie tak nazywamy. Ale jak słowo mówi? Jak oni siebie o sobie mówili? Mówili o sobie na przykład, że są świętymi. Święci. Paweł, kiedy zaczyna listy, to mówi święci. Hej, święci. Dzisiaj zebrali się tu święci. Nasz zaprzyjaźniony kościół z Lublina nie robi dzisiaj nabożeństwa. Dlaczego? Bo od lat mają tradycję, że 1 listopada robią sobie śniadanie dla wszystkich świętych. I jako święci się schodzą i siadają u stołu, są świętymi, tak? Czy ty wiesz, że jesteś święty? Inna rzecz była to, że oni się nazywali wzajemnie, i to są tytuły wymienione w dziejach apostolskich, wyznawcami drogi pańskiej. Tak, że dla drogi pańskiej zostali pozyskani ludzie. I też bardzo często nazywali siebie uczniami. To w ogóle jest jeden z najpopularniejszych tytułów dziejów apostolskich i w listach. Jak nie było wiadomo, kto, jak ktoś miał na imię, to się mówiło, że uczeń pański tam z tej miejscowości, albo jakiś uczeń pański, możecie znaleźć takie określenia. Więc to było bardzo popularne, tak? Więc ty dzisiaj przede wszystkim i ja dzisiaj musimy myśleć o sobie w kategoriach tego procesu czasu, nie budowli, ale podróży. Musimy o sobie myśleć, jestem uczniem. Czyli to jest fantastyczne. Jak dzieci moje mówią, że nie chcą chodzić do szkoły, to im zawsze mówię, wiesz, to jest bardzo ciekawe, ale ja przez całe życie chcę. Mówię, jak to, tato, chcesz wrócić do szkoły? I to były najwspanialsze lata mojego życia. Ja bym chciał wrócić na studia, do średniej szkoły. Czasami mam sny, że wracam. Mam sny, że jako dorosła osoba wracam do podstawówki. I siedzę tam, nie wiem, jak się zachować. Wszyscy są mniejsi ode mnie. Ja mam za małe krzesło. Ja się zastanawiam, jak się tam zakamuflować w tej klasie z całą tą wiedzą. I tak zacieram ręce, że teraz będę miał same piątki. I będę błyszczał. Albo znajduję się w technikum moim, w średniej szkole. I siedzę i przychodzę do nauczyciela i mówię, panie Grygonis, ja pomogę panu. Pan zrobi mnie przewodniczącym klasy. Albo na studiach ląduję. A nawet jak nie śnię, to sobie myślę o kilku fakultetach, o których cały czas marzę, żeby jeszcze raz przestudiować. To jest fantastyczne. Ale teraz, nawet jeśli nie mamy takich możliwości, to słuchajcie, my jesteśmy uczniami pańskimi. My jesteśmy w jego akademii. Jesteśmy w jego klasie. On jest naszym wychowawcą. On jest naszym mentorem. Pomyśl sobie o najbardziej ulubionym nauczycielu. Ja miałem takich, z przyrody i z matematyki, oni mnie posyłali na olimpiady. Zawsze było połączenie między tym, kogo lubię, z tym, jaki przedmiot lubię. Zawsze tak jest. Mój syn nie lubiał jakiegoś przedmiotu, poszedł do innej szkoły, tam była inna nauczycielka, nagle okazuje się, że staje się orłem. A w tym przedmiocie, w którym byłem orłem, ląduje w nowej szkole, jedzie w dół. Dlaczego? Bo nie lubi nauczycielki. A kto jest naszym nauczycielem? Pastor. No bo dlatego słabymi uczniami jesteśmy. Nie, naszym nauczycielem jest Pan. Jesteśmy uczniami pańskimi. Więc tytuł i zadanie dla nas na początek to jest właśnie to, że jesteśmy uczniami pańskimi. Jesteśmy w drodze. Okej? Okay? Pomyślmy o tym. Jesteśmy w drodze. Gdzie chodzisz? Chodzę na Nową Ursynowską, chodzę do Ciesiółki. Zapisałem się do drogi. To jest słabe, bo to wszystko przeminie. Adresy przeminą, Nowa Ursynowska przeminie, Ciesiółka przeminie i droga w takim kształcie, w jakim się do niej zapisywałeś, przemija i odchodzi. I po 5-10 latach to wygląda inaczej niż kiedyś. Nie, Ewelina? Ile to lat temu było? Z 5 lat temu się przyłączyłaś do drogi, nie? No, może ze 3. No. Więc to był inny kościół wtedy, kiedy Ewelina przychodziła na studia. Okej, okay, super. Dobrze, więc teraz tak. Rozwijając ten temat. Marka 3,14. Ewangelia Marka 3,14. Jak apostołowie zostali uczniami. I powołał ich 12, aby z nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. Marka 3,14. I powołał ich 12, po pierwsze, aby z nim byli, po drugie, aby ich wysłać. Bycie uczniem pańskim to po pierwsze jest więź, po drugie to jest gotowość na bycie wysłanym, czyli wykonanie polecenia mistrza, który nas bierze do tego, żebyśmy z nim byli. To są dwie fundamentalne rzeczy a propos uczniostwa. Pan nas bierze, żeby nasączyć nas sobą, swoją obecnością, swoją naturą, żebyśmy się nauczyli tego, do czego nas powołuje przez to, że z nim spędzamy czas, nasze serce nasiąka nim, nasze myśli są przemieniane, a potem on nas wysyła. Więc co w takim razie ostatnie cztery punkty na koniec, już kończymy. Co w takim razie jest dla nas uczniostwem dzisiaj? Więc pierwszy punkt. Modele uczniostwa. Taki popularny, który dzisiaj w kościołach ewangelicznych jest najbardziej, to jest, już o tym wspomniałem na początku, to jest taki, słyszymy o tym, kościoły to mają niektóre, ewangeliczna Polska w tej chwili promuje temat uczniostwa, mentorstwa, można na warsztaty pojechać, w tej chwili jest kilka różnych modeli, są tacy ludzie jak Leszek Wakuła w Kościele Baptystów, albo Andrzej Bajeński w Kościele Chrystusowym, albo jeszcze inne nazwiska, które miałbym wymówić. Są ludzie, którzy bardzo mocno mówią, uczniostwo to jest coś, co po wielu latach służby odkrywam. Muszę budować w małych grupach, w relacji bliskiej z ludźmi. Tak jak już wam powiedziałem, też Grek robi takie rzeczy. Z młodymi ludźmi się robi grupy uczniostwa. Więc jest to takie spojrzenie, konkretny mistrz, człowiek, którego widzę, za którym idę, albo później, którym się staję dla innych ludzi. I wiesz, zachęcam cię tutaj do tego, że gdybyś kiedyś wpadł na taki model, gdybym ja tobie zaproponował takie coś, to zachęcam cię, żebyś może spróbował ulec pokusie, jak będziesz miał możliwości czasowe. Uczniostwo zawsze jest tego, w takim modelu, który teraz mówię, jest związane z płaceniem wysokiej ceny, bo trzeba się regularnie spotykać, trzeba zadeklarować jakiś czas i kontrakt. Jezus zakontraktował swoich apostołów na 3 lata, tak, żeby ich przetestować. W różnych systemach uczniostwa to jest różnie. Przeważnie jest tak, że nauczyciel musi ponieść cenę, mistrz musi ponieść cenę i uczeń musi ponieść jakąś cenę. Jakie są zadania do wykonania? Czasami jest to związane z finansami. Wszystko zależy, jak ta grupa funkcjonuje, jak ten model się odbywa. Możecie się rozejrzeć, możecie sobie wpisać w sieć, w internet i zobaczyć, że takie rzeczy funkcjonują. Powiem wam, to jest absolutnie błogosławiona rzecz dla duchowego wzrostu. Pastorzy to odkrywają, że potrzebują mieć swoich pastorów, z którymi się regularnie spotykają. Wiecie, to jest normalny taki czynnik społeczny. Terapeuci mają swoich superwizorów, nauczyciele powinni mieć swoich też. Wiecie, to jest naturalny proces wzrostowy. Jeżeli myślimy w kategoriach drogi o naszym życiu, to musimy też myśleć w kategoriach uczniostwa. Jeżeli myślimy w kategoriach uczniostwa, to powinniśmy zauważać te schematy, w które my możemy w jakiś sposób wejść. Więc zachęcam cię, jeżeli ktoś ci będzie proponował, to się zdecyduj. Ale też druga rzecz, którą chcę powiedzieć w tym punkcie pierwszym, na te 5 punktów, które przygotowałem, tak, czy 4, to jest druga rzecz, że powinieneś też szukać możliwości stawania się mistrzem. Bo Jezus mówi, żebyśmy my prowadzili innych. I możemy się rozglądać. Pierwsza warstwa, którą zauważamy, to jest taka, którą powinniśmy zauważyć, to są nasze dzieci, dla których powinniśmy stawać się mistrzami. Nie tylko w wychowaniu takim społecznym, ale też duchowym. Dla mnie to jest prawdopodobnie jedno z największych wyzwań, jakie mam. Ja bym wolał prowadzić kościół 1000 osób, niż wychować 2 dzieci. Ale to jest, tam są te elementy, żeby być i żeby wysłać. W jaki sposób najlepszy wykonuje wychowanie przebiega? Przez bycie, przez mieszkanie razem, tak? Te eksperymenty komunistyczne, które widzieliśmy gdzieś tam w dalekiej Azji albo w kibucach w Izraelu na początku poprzedniego wieku, oddzielanie dzieci od rodziców, wychowywanie ich w jakichś systemach, one nie zdały rezultatu. Bycie z dzieckiem jest najważniejsze w procesie przygotowania go do życia, a później umiejętność do obcięcia tej relacji i wysłanie w świat, usamodzielnianie. To jest ta dynamika, aby z nim byli, aby ich wysłać. Więc pierwszy level to jest rodzina, ale później zachęcam cię też, żebyś szukał takich miejsc w kościele. Zbyszek do nas mówił na tym spotkaniu naszym członkowskim 2 tygodnie temu, mówi, żebyśmy zauważali młodych ludzi, którzy są między nami w kościele. Wiecie, zachęcam was, żebyście patrzyli na młodszych i budowali z nimi relacje bardzo konkretne. Nie wiem, jak u was to wyglądało, ale w moim życiu tak to było. W moim życiu mentorami stali się, kiedy poszedłem do internatu, koledzy z 5. klasy, którzy uczyli mi leśnictwa i gry na gitarze. I też innych złych rzeczy też byli moimi mentorami, o których dzisiaj już nie wspomnę. Ale to jest bardzo naturalne, że wiesz, kiedy tracimy naszą relację z rodzicami, to szukamy kogoś trochę starszego od nas. Młodzi ludzie lądują w scoutingu, w klubach sportowych. Tam zawsze jest ktoś, kto nie jest od razu tam, wiesz, 30 lat starszy, ale ktoś, kto jest 5 lat starszy, 300 lata starszy. To samo możemy widzieć w Kościele, więc w tym pierwszym punkcie zauważ te systemy, które funkcjonują, zdecyduj się na nie. Jeżeli ktoś cię zaprosi, to chętnie wchodź. To będzie ci kosztowało, to nie będzie wygodne. Bycie uczniem nigdy nie jest wygodne. Zawsze powoduje jakieś zgrzyty. Więc musisz też zauważać to, że ten dyskomfort jest częścią procesu, ale z drugiej strony też zauważać, że ja mogę dla kogoś być jakimś duchowym ojcem, duchową matką, mentorem, coachem, trenerem albo po prostu powiernikiem, z którym on może się od czasu do czasu spotkać. Albo być dla niego konfesjonałem. Gdzie ja z moimi dziećmi ostatnio zacząłem tak rozmawiać, bo zacząłem widzieć ich duchowy wzrost i też porównywać do mojego duchowego wzrostu i zacząłem z moimi dziećmi rozmawiać o tym, że wiesz, jak ja byłem chłopcem, to ja raz w miesiącu chodziłem do spowiedzi. Bo taki był zwyczaj, pierwsze piątki miesiąca. I teraz tego nie robię i nie wierzę, że to była praktyka biblijna. Tak nie wierzę. Ale w moim życiu młodego człowieka to było fantastyczne, bo ja raz w miesiącu musiałem usiąść, wziąć do ręki 10 przykazań i zastanowić się, gdzie nawalam, gdzie jest progres. Wiecie, to jest taki fajny coaching, takie zadawanie sobie pytań. A później musiałem przyjść i stanąć, uklęknąć przez kratką z dorosłym człowiekiem i mu powiedzieć, że to mi wychodzi, to mi nie wychodzi. I abstrahuję od tego, jakie to miało, wiesz, duchowe pożytki i szkody dla mojego życia, ale jeden pożytek był. O tym mówili z do Rzymian, że prawo jest dla nas przewodnikiem do Chrystusa. Więc nasze stawanie takie w miejscu świadomości, gdzie ja jestem w mojej drodze, w mojej podróży, już coś daje. Zacząłem dzieciom mówić o tym, że słuchaj, no, nawet taka spowiedź to jest fajna rzecz. I zacząłem moich dzieci pytać, z kim dorosłym, starszym oni rozmawiają o swoim życiu, o swoim duchowym życiu. Więc wiesz, to jest uczniostwo, to jest takie świadome stawanie w przezroczystości z innymi ludźmi. Dobrze, to jest pierwszy punkt, czyli takie wyraźne systemy, wymieniłem nazwiska, modele, możecie je znaleźć w sieci. Zachęcam was, jeżeli byście mieli okazję, spróbujcie sobie na rok, dwa lata, trzy lata, to będzie wyzwanie dla was, bo to zawsze jest koszt do poniesienia. Tak jak apostołowie ponieśli koszt, zostawili swoje łodzie i musieli pójść za Jezusem, tak? Ale to jest bardzo dobre narzędzie. Możecie zobaczyć, czy to wam nie przyniesie jakiegoś pożytku, a z drugiej strony wchodźcie w to przez to, że będziecie stawali się mistrzami. Drugi punkt. Są tylko cztery. Drugi punkt to jest taki, czy zauważamy uczniostwo, które funkcjonuje wokół nas, które nie jest nazywane uczniostwem. Bo to jest też bardzo mocne to, co z Izą wierzymy od początku, właściwie już z tym tematem takim wąskim, o którym mówiłem w punkcie pierwszym, spotykaliśmy się przez całą naszą historię prowadzenia Kościoła i zawsze mówiliśmy, ale zaraz, czy coś nazwiemy uczniostwem, czy nie nazwiemy, to przecież ono funkcjonuje. Czy myślicie, że przez 2000 lat nie funkcjonowało uczniostwo w Kościele? Dopiero jak liderzy młodzieży z misją je jakoś tak nazwali, wynieśli wyżej i czy ono nie funkcjonowało? Oczywiście, no zawsze funkcjonowało. Zawsze byli jacyś uczniowie i zawsze byli mistrzowie i były autorytety, ponieważ Bóg niczego nie buduje, co nie jest zbudowane w świecie organicznym, czy to rodziny, czy to społeczeństw. W Kościele, w chrześcijaństwie dzieją się te same rzeczy, więc przez 2000 lat, nawet jeżeli ludzie nie używali słowa uczeń, ojciec duchowy, mentor, to funkcjonowało, bo zawsze był ktoś, kto od kogoś się uczył i zawsze był ktoś, kto siebie oddzielał do tego, żeby innych przygotowywać. A szczególne przyspieszenie zawsze następowało w momentach reform, reformacji, przebudzeń i przyspieszenia. Bo już sam głód Boga powoduje, że ludzie zaczynają się do siebie zbliżać jako wspólnota. I zaczynają nie być obojętni dla siebie nawzajem. Inni ludzie zaczynają ich obchodzić. A takie obchodzenie, bo jestem w miłości do Boga, coś się we mnie rodzi, powoduje, że natychmiast to musi być wylane w relacji do innych ludzi. Nie wiem, czy widzicie to u siebie, ale jak jesteś zdołowany, to nie chcesz mieć relacji z ludźmi. Ale jak twoje serce jest leczone i zaczynasz oddychać, to od razu mówisz, wow, spotkajmy się. Dokładnie to samo ma miejsce w Królestwie, ma miejsce w Kościele. Jak nie ma przebudzenia, to siadasz w ostatniej ławce, w rogu sali, albo na korytarzu, albo w ogóle przychodzisz raz na miesiąc. Ale kiedy Twoje życie jest przyciągnięte przez Ducha Świętego, coś zaczyna się dziać, nagle zaczynają Cię obchodzić inni ludzie, inni ludzie zaczynają się interesować Twoim życiem. I pojawia się to uczniostwo, które jest spontaniczne, które nie jest nazwane, które nie jest szablonowe, nie jest zaordynowane, nie jest recepta na nie wypisana, ale ono zaczyna się odbywać. I wiecie, my tego potrzebujemy. Jeżeli go nie mamy, to znaczy, że potrzebujemy reformacji, przebudzenia, ożywienia i potrząsnięcia Kościoła. Jak zobaczycie dzisiaj w Kościele katolickim, jeżeli widzicie gdzieś miejsca przebudzenia, to one nigdy nie odbywają się bez natychmiastowego powstawania wspólnot, grup ludzi, gdzie ludzie obchodzą siebie wzajemnie. Nie obchodzą dookoła, tylko obchodzą, w sensie interesują się sobą. To był drugi punkt. Więc zauważmy to, że uczniostwo ma swoją historię przez 2000 lat chrześcijaństwa, nawet jeżeli nie było nazywane tak precyzyjnie takimi systemami. Punkt trzeci. Przejawy uczniostwa w naszym życiu. Teraz już sprowadzam to do naszego życia tu i teraz, też do naszego Kościoła drogą. Pierwsza rzecz negatywna. Nie chciałbym, żebyś mylił uczniostwo w kategoriach z taką słabą religijnością. Niektórzy ludzie myślą tak. Zresztą w ogóle jak słyszymy takie słowo, bądź lepszym chrześcijaninem, bądź lepszym wierzącym, bądź lepszym uczniem pańskim, to nam się od razu włącza takie coś, co po prostu nie smakuje. Czyli tam więcej się módl, więcej kochaj Boga i ludzi i kurczę, nie wiadomo jak to zastosować. Jakbyśmy mieli spowiedź, to byśmy chodzili co miesiąc i mówili, ciągle mało kocham Boga i ludzi, ciągle mało czytam Biblii, ciągle mało się modlę. I to jest tak 20-30 lat mija. Więc taka zgaga religijna, która się pojawia, kiedy myślimy o naszym życiu z Bogiem, to nie jest uczniostwo. Od razu ci mówię. Teraz możesz to wywalić, zakopać, postaw tam świeczkę na tym i zostaw to. To nie jest uczniostwo. Uczniostwo to są konkretne rzeczy, które ty robisz i masz z nich satysfakcję, że one dzieją się w twoim życiu. Uczniostwo to jest coś takiego, jak ja postanowiłem przebiec od Bałtyku na Rysy 726 km w 12 miesięcy. I biegnę. I nie wiem, czy dobiegnę, ale wiem, ile już przebiegłem. Już za chwilę będę miał 500 km mi cygnie. I jeszcze mi zostało niecałe 90 dni i mam nadzieję, że te 290 dni docisnę. Wiecie, nawet jak mi się nie chce i mam ubrać ten dres i wyjść na dwór, to jest takie wibrowanie w głowie, że mam cel, że to jest świadomy proces, że do końca zmierzam. Myślę, że uczniostwo też mógłbym porównywać do budowy nowego domu, a zbieraniem się z remontem tego domu. Przerabiałem wszystkie opcje. Jak jest nowy dom, budujesz, to jesteś pełny, podelektryzowany. Wszystko cię interesuje. Jakie będą klamki, jakie będą kontakty, jaki będzie kafelek, jaki tu będzie kwiatek stał, oglądamy. Ale jak już on jest zbudowany, mieszkasz tam 10 lat i mówisz sobie, żeby to było odświeżyć. No, trzeba by było. To jak to zrobimy? No nie wiem. Kiedy? Nie wiem. Za ile? Nie wiem. Nic nie wiemy. A czy w ogóle to potrzeba? I później są te reklamy, jak ta żona wpuszcza buldoga i kota do kuchni. Tam następuje demolka i ona mówi, oj, zobacz, co nasze zwierzątka zrobimy. No dobrze, to musimy jechać do Leroy Merlin. Wiecie, to trochę tak jest, kiedy my myślimy o uczniostwie w kategoriach takich religijnych. Bądź lepszym bieżącym. To jest tak jak ten remont, to wiesz, wymalujmy sobie mieszkanie na nowo. A na co to komu po prostu? Ale uczniostwo to jest jak zbudowanie czegoś nowego, jak wejście w świeży proces, który następuje. I teraz praktyczne objawy. Uczniostwo przejawia się w normalnym życiu wspólnoty cały czas. Po pierwsze, teraz będę szybko wymieniał, odkrywanie swoich powołań i bycie gotowym do tego, żeby je pełnić. Czy jesteś świadomy swojego powołania, czy odkrywasz, żeby pełnić swoje powołanie? Jeżeli tak, wchodzisz w proces uczniostwa. Jak nie, to nie jesteś uczniem pańskim, ale jesteś chrześcijaninem. To jest praktyczny przejaw, tak? Czy jestem świadomy swojego powołania, czy wchodzę w powołanie? Drugi punkt. Niosę praktyczne odpowiedzialności za życie wspólnoty. Co jest moją odpowiedzialnością? Czy mogę sobie wziąć, możecie teraz sobie wziąć kartkę i te punkty w ogóle wypisać. Jakie są moje odpowiedzialności, jeśli chodzi o wspólnotę? Co robię w tej wspólnocie? Niektórzy ludzie nie będą mieli nic tam do napisania. To znaczy, że jesteś poza procesem uczniostwa, ponieważ nie bierzesz na siebie odpowiedzialności za coś. Tak? Nawet Judasz miał odpowiedzialność. Rozumiesz? To jest po prostu bycie w procesie uczniostwa. Trzeci punkt. Więc bycie świadomym odpowiedzialności, później pełnienie tej odpowiedzialności. Czyli robię konkretne rzeczy, tak? We wspólnocie, w kościele. Kolejny element uczniostwa to jest bycie wiernym w tym. Jestem świadomy powołania, jestem świadomy moich odpowiedzialności. Robię to i później pilnuję, żeby zachować się wiernym. Czyli co? Żeby zawsze to robić. Dzisiaj mieliśmy taki obraz, bo właśnie mówiłem wam, że 25 osób od pół do 10 krzątało się po kościele, żeby przygotować nabożeństwo. Ponad 20 to było, nie wiem, czy to było 25. Ponad 20 policzyłem, nagrałem filmik i ktoś na korytarzu mi powiedział: no i przyjdzie jeszcze 5 i to będą wszyscy. Wiecie, ale ja dzisiaj mam dobry nastrój. Mnie to nie obchodzi, ile przyjdzie. Ale cieszy mnie wierność tych 20 paru, ponieważ to jest ich kościół, oni robią swój kościół, tak? Ale to jest element uczniostwa, bo wiecie, każdemu z nas na tej drodze przychodzą momenty, że mi się już dalej nie chce. No po prostu ile razy ja będę łaził, ile razy ja będę robił to samo, czy to jest wszystko, co Bóg dla mnie przygotował? Wiesz co, jest zawsze więcej, ale w procesie uczniostwa trzeba zrobić to, co jest dzisiaj, bo dzisiaj jest trzecia klasa, dzisiaj jest czwarta klasa, dzisiaj jest piąta klasa, dzisiaj jest gimnazjum, dzisiaj jest podstawówka, dzisiaj jest akademia, a teraz robię doktorat. I w każdy z tych procesów wdziera się mozuł i pokusa do bycia niewiernym. Więc wierność jest elementem uczniostwa. Dalej. Procesem uczniostwa, kiedy jesteś w nim, to nie oglądasz się na innych. Czasami słyszę w kościele tak: zbudujmy fantastyczny kościół. Super. No to weźmy się i zróbmy to. I wiecie, i słyszałem to, wiecie, no 30 lat to się człowiek nasłucha. Ale słuchałem wielokrotnie to. Ja bym się zaangażował, gdyby się wszyscy chcieli zaangażować. No to słuchaj, to nie jest element uczniostwa. Jezus w Ewangelii Jana, jak czytacie tą ostatnią historię, ta konfrontacja z Piotrem Jezusa i później z Janem, tam padają takie słowa do Piotra bardzo ważne. Ty patrz. Co mówi Jezus do Piotra tam, kiedy go się pyta o to, czy będzie pas jego owce, a później Piotr się go pyta, a co z Janem? Co mu mówi? Ty patrz swego. Ty patrz swego. To jest to, co Jezus odpowiada Piotrowi. Ty patrz swego. Jeżeli jesteśmy w procesie uczniostwa, to nie patrzymy na Kościół, czy on jest fantastyczny, czy wszystkim się chciało, czy się wszyscy ogarnęli, ale ja robię swoje. Tak? Wiecie, jak ja bym chciał moje dzieci, żeby one posprzątały swoje pokoje, żebym zawsze czekał na moment, gdzie gotowi do startu, start, i oni w dwójkę biegną do swoich pokoi. To tam by nigdy nie było posprzątane, bo rzadko jest taki czas, że ja mam ich w dwójkę razem i taka sprawiedliwość wstępuje na wszystkich i oni wchodzą w proces porządkowania. Oczywiście czasami sobie robimy takie dni, wtedy jest oczywiście wszystkim łatwiej, tak? Każdy bierze się, chwyta za coś i cała rodzina chodzi, nikt nie siedzi, nikt nie patrzy na drugiego z zazdrością, że przegląda sobie ekran. Czasami takie robimy motywacyjne przed południa, w sobotę na przykład, czy jakiś inny dzień, ale generalnie to się tak nie odbywa. Oliwka, zrób zmywarkę. Ale czy to, a co w tym czasie będzie robił Przemek, tak? A co mnie to obchodzi? W kościele jest tak samo. Wchodzisz w proces uczniostwa, jeżeli praktyczne rzeczy wykonujesz, nie oglądając się na innych, ale będąc świadomy powołania, odpowiedzialności, wierności, przechodzisz próbę, test i po prostu nie patrząc na innych mówisz: będę to robił, będę to cykał, będę to pykał. Pyk, pyk, pyk. Wiecie, teraz jest taka moda w kościele, na Instagramie ją widzę, na Facebooku w kościołach, że pastorzy się fotografują z ludźmi, którzy odpowiadają za coś w kościele. O, to jest nasz lider od tego, a tu jest taka siostra, która robi z nami to. Wiecie, to jest takie bardzo fajne, to jest takie z korpo prawdopodobnie gdzieś zaczerpnięte. Być może jeszcze się z wami fotografuję z niektórymi i zrobię taki hit. Będziecie wiedzieli od razu, o co chodzi, bo wiecie, bo dzisiaj mówię, że mam trochę do tego dystans, będziecie wiedzieli, czy to tak aż do końca na poważnie brać. Ale powiem, dzisiaj zrobię coś takiego. Słuchajcie, jestem ekstremalnie dumny z Marcina i z Patryka. O tak, po nazwisku to po pysku. Wiecie, oni po prostu Już ile mamy? Półtora roku, kiedy tu się spotykamy. Prawie półtora roku, kiedy mamy tę transmisję tutaj. Niedziela w niedzielę. Jest tylko dwie osoby do tego zadetekowane. I zawsze przychodzą, rozstawiają. Być może, ja nie wiem, bo może dzisiaj przyszli po raz ostatni, więc nie chcę tam... nie chcę takiego hura optymizmu, wiecie, wzniecać albo na nich sieci zarzucać, że skoro pastor podziękował, to może jeszcze dwa miesiące się żyłować. Nie, więc nie, żebyście mnie dobrze zrozumieli, macie prawo to rzucić w każdej chwili. W ręce anielskie jakieś inne. Ale wiecie, ale jestem ekstremalnie dumny. Wiecie, co by było, gdyby oni powiedzieli któregoś razu, by powiedzieli nie robię tego. Za mało nas jest tutaj. We dwóch jesteśmy tylko. Nie robimy tego. Wiecie, Kościół się składa z tego, wiecie, tak jak nasze domy. Jesteś w domu, przychodzisz i co masz zrobić? Panie, wytrzyj mi kurze. Po prostu możesz się oczywiście tak pomodlić, tylko później musisz współpracować w wierze z tą modlitwą, żeby to się objawiło w naturalny sposób. Dokładnie to samo jest w Kościele. Uczniostwo następuje wtedy, kiedy nie oglądasz się na innych, ale patrzysz swego i nie myślisz, kiedy inni się zaangażują. Inni się zaangażują, jak znajdą przykład w tobie, że jesteś wierny, że jesteś wierny, że jesteś wierny. Gdzie mi jako pastorowi wielokrotnie przychodzi pokusa. A, zostawić to. Już to jest po prostu za długo, ciągle robię to samo. I mam takie uczucia. Tak, mam. Wczoraj zamieściłem post na Instagramie. Moje uczucia nie są, to co czuję nie jest moją słabością. Tak. To jest prawdą o mnie, mogę się podeprzeć tym, tak. Czasami mi się nie chce. I czasami mam ochotę rzucić to. I wyjechać Bieszczady, tak? Albo rzucić to w... I po prostu, wiecie... Tak zawsze sobie, kiedy już mi tak miną te emocje, kiedy one się tam przewalą, te chmurki, te kapuśniaczki już mnie przemoczą do suchej nitki, tego rodzaju emocji, to później sobie myślę, hej, ale dlaczego ja to robię w ogóle? Przecież ja to robię dlatego, że idę za Panem. I chociażby nikt tego nie miał robić, to ja to będę dalej robił, bo... To jest najlepsza rzecz dla mnie w moim życiu. Bóg mnie do tego powołał, postawił, wyposażył, wynagrodził za to, ciągle mi odświeża siłę. Dlaczego ja mam robić po prostu inne rzeczy? Mi się znudziło? Nie, nie pójdę w tą stronę, w którą idzie świat. O tym głosiłem tydzień temu, kiedy mówiłem o fałszywych Chrystusach. Jeden z fałszywych Chrystusów w tym świecie jest zmiana. Musi być zmiana, musi być coś nowego. Wiecie, to jest słabe. Świat niszczeje przez takie rzeczy. Dobrze, kolejny element uczniostwa. Dyscyplina. Nie mylić z oczekiwaniem zbawienia przez prawo. Dyscyplina to jest coś wartościowego i nie będziemy zbawieni przez dyscyplinę. Nawet jak się nam ją uda w jakichś dziedzinach osiągnąć. My jesteśmy zbawieni tylko przez Chrystusa. Ale w procesie uczniostwa to jest dyscyplina. Tak jak w sporcie, tak jak dyscyplinujemy nasze dzieci, tak jak nauczyciele dyscyplinują uczniów, tak samo w Chrystusie. Jeżeli wchodzimy w proces uczniostwa, to podlegamy dyscyplinom różnym. Tylko, że my w tym wszystkim, tego też nie powiedziałem wstępie, powinienem powiedzieć, my nie stajemy się uczniami tylko ludzi, ale stajemy się przede wszystkim uczniami Chrystusa i ta dyscyplina musi być w posłuszeństwie do Niego. I teraz w odniesieniu do wspólnoty powiem takie proste rzeczy. Finansowe wsparcie wspólnoty. To wymaga codziennej, comiesięcznej dyscypliny, tak? Jestem uczniem, jeżeli trwam w tym, jeżeli mam tutaj wysoko postawioną poprzeczkę i po prostu tego regularnie pilnuję. To jest uczniostwo. I wiesz, i tak powiem, tak w odniesieniu do tych, tak, do tego pierwszego punktu, teraz jestem w trzecim, do pierwszego punktu, jeśli chodzi o te modele uczniostwa, no to możemy powiedzieć, że ktoś myśli, o, ale ja nie mam mentora, nie mam ucznia, nikt mnie nie wziął na rok do terminowania, nie mam grupy domowej takiej, lidera. Wiesz, ty możesz być, jeżeli po prostu tylko będziesz zdyscyplinowany w jakiejś dziedzinie swojego życia, w tej, która na przykład jest dla ciebie niewygodna i będziesz tam pomału skubał sobie jak ten bóbr to drzewo, które ścina, będziesz robił, to już wchodzisz we właściwy proces. Już się czegoś nauczysz. Pomalutko. Tak jak uczą na szkole Crown o finansach. Po prostu czynisz to ważną rzeczą dla ciebie i idziesz w tą stronę. Tak, jak ja mam proces uczniostwa z moimi trzema mężczyznami, to mamy na przykład plan czytania Biblii i jest na każdy dzień Mieliśmy 4 rozdziały, teraz w tym roku robimy 3 rozdziały na każdy dzień. I to jest po prostu, to wymaga dyscypliny, tego się nie zrobi inaczej. Duch Święty za nas nie przeczyta tej Biblii, trzeba tę pupkę na 15 minut posadzić. Ale nie masz takiego, to masz inny, masz finansowy, możesz sobie włączyć. Inny element na dyscyplinę to jest obecność w kościele. Eklezja to jest po grecku zgromadzenie. Do kościoła się nie można zapisać. Nie możesz ogłaszać, jestem zapisany do kościoła Marka Ciesiłki albo jestem zapisany do kościoła Droga. Nie ma takiego terminu w Biblii. Kościołem jesteśmy tylko wtedy, kiedy objawiamy się jako kościół. Bo eklezja to zgromadzenie. Nie można być gdzieś w kościele, nie objawiając się w tym kościele. Więc jeżeli objawiasz się raz na miesiąc, to twoje tworzenie kościoła jest na 25%. Powiesz, ale finanse mam na 100%. No dobra. To finanse twoje są 100% członkami tego kościoła. Ale twoje ciało, twoje emocje, twoje budowanie wspólnoty jest dalej na 25%. I wymagane jest po prostu dyscyplina, żeby po prostu w tą stronę się poruszyć. Podróż zrobić, tak? W Herthood była dyscyplina. To Iza wam powie na swoich kazaniach. To było bardzo dobre. Tam jak ktoś nie przyszedł do kościoła, to starsi od razu wyruszali po niedzielnym nabożeństwie i pukali do domów tych, którzy się nie pojawili na nabożeństwie. To było ekstra. Jeszcze tego samego dnia wieczorem. Puk, 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 puk. A gdzie byłeś? A nie przyszedłeś na modlitwę. To są bardzo praktyczne rzeczy. Dalej mówię. Grupy domowe. To jest sposób na dyscyplinę. To jest sposób na uczniostwo. Wchodzisz w konkretną relację. Za chwilę jeszcze powiem o tych grupach domowych coś. Później takie zwykła obecność na modlitwie wspólnotowej. Przez to jest ABC, słuchajcie. To jest ABC, wspólna modlitwa, która ma płynąć. Polecałem wam, umieściłem na Facebooku nauczanie Ani Chojnackiej, kiedy nas napominała, żebyśmy stawiali się wszyscy razem na wspólnym uwielbieniu Boga. To jest uczniostwo, to jest zdecydowanie się na to. Jeżeli mamy taką możliwość, uczestniczenie w jakichś wydarzeniach wspólnotowych, to jest uczniostwo. My po prostu uczymy się siebie, stajemy się uczniami, stajemy się mentorami, przenikamy się. Sama obecność powoduje w tych wszystkich rzeczach, które wymieniam, że już stajemy się uczniami. I później dwa podpunkty z tego trzeciego, misyjne, dzielenie się Ewangelią. To jest uczniostwo, Jezus powołał ich, aby z Nim byli, aby ich wysłać na głoszenie Ewangelii. Ten obraz spotkania naszego członkowskiego, którym dzielił się Zbyszek Dębski, że siedzi dziecko na plaży po sztormie, setki ryb wyrzucone, a dziecko chodzi, bierze rybki i wrzuca do wody. Bo jejku, one na piasku leżą. I podchodzi dorosły i mówi, dziecko, ale to nie ma żadnego znaczenia, to są setki tych ryb. A dziecko bierze jedną rybkę i mówi, ale dla tej rybki ma znaczenie. I wrzuca ją w wodę. Możemy myśleć o ewangelizacji, ale dzielenie się Ewangelią, próby przełamywania się, szukania okna łaski, żeby z kimś porozmawiać, żeby zaprosić do kościoła, żeby zaprosić na kurs alfa, żeby coś zrobić, okienka łaski, wypatrywanie tych okienek łaski, żeby podzielić się Ewangelią, to jest uczniostwo. Bo po to jesteśmy tutaj, żeby to płynęło dalej do innych ludzi. Żebyśmy się sami w tym jeziorku, w tym Morzu Martwym nie zakisili, nie zasolili na fest. Jak śledzie z Morza Bałtyckiego solone, które trzeba później w wodzie moczyć przez tydzień, żeby można było dopiero danie z nich zrobić. Tak my czasami w tym Morzu Martwym, do którego wszystko spływa. Więc dzielenie się Ewangelią. I ostatni, ten podpunkt w tym trzecim punkcie, to jest, jeżeli jesteś uczniem Chrystusa, to myślisz o poszerzeniu. O poszerzeniu. Jezus powiedział, idźcie na cały świat. Judea, Samaria i po krańce ziemi. Jeżeli jesteśmy uczniami Chrystusa, to nie myślimy. Mój dom, moja twierdza. Mój kościół, fajnie zorganizowany kościół, miły kościół, lepszy kościół, zaspokajający mnie kościół. Tylko myślisz sobie, okej, to gniazdo, droga, uwiliśmy tutaj po to, żeby tu składać jajka. Fajnie takich słów używać, niereligijnych, tutaj wszyscy się budzą od razu. Ten kościół droga uwiliśmy sobie tutaj, żeby składać jajka, wysiadywać je, żeby się wylęgały młode pisklęta i żeby je uczyć latać, żeby one wyleciały z tego gniazda i zaoczyły następne gniazda. Amen? Po to robimy tu miło, żeby ludzie jak przyjdą, żeby powiedzieli, Wow! To jest miłe. Wiecie, Ewangeliczna Polska zrobiła badanie statystyczne dla potrzeb ewangelizacji. Wzięli ludzi, którzy się nawrócili w przeciągu ostatnich 5 lat i sprawdzili, co było najważniejsze, w tym, że się nawrócili. 80% ludzi w ankiecie, kilkaset osób było przebadanych, którzy się nawrócili w ciągu ostatnich 5 lat. 80% powiedziało, fantastyczna atmosfera i ci ludzie, których spotkałam, kiedy przyszedłem po raz pierwszy do kościoła chrześcijańskiego. Więc wiecie, to jest po prostu najważniejsze narzędzie ewangelizacji, ale my je będziemy tworzyć, kiedy będziemy myśleć, że to właśnie robimy ze względu na tamtych ludzi, a nie ze względu dla nas. Słyszałem o takim jednym kościele, taki ma modę na takie plakaty, stoi w takich, z takimi dyktami, teraz jest moda na takie dykty, stanie na takimi dyktami przed nabożeństwem i witamy w domu, miło Cię widzieć, i stają tam takie młode dzieciaki, machają, wiesz. Słyszałem opowieść takiej osoby jednej, która z taką dyktą stała przez rok i mówi, nienawidziłam tego już kościoła. Od tego stania z tą dyktą, miło Ci widzieć, fantastycznie, że przyszedłeś. Wiecie, możemy po prostu tutaj, wiecie, wymyślić po prostu lajkoniki, po prostu, wiecie, wiatraczki na patyku i wszystkie inne rzeczy. Uczeń pański myśli o poszerzeniu i wtedy to, co robi, jest drugorzędne, bo to, co robi, żebyśmy sięgnęli dalej, a nie, żeby nasz kościół dobrze wyglądał na Instagramie. Dobrze, tam jest dorosły jeden, także nie muszą wszyscy dorośli od razu wybiegać tam. Wracamy. Dobrze, to był trzeci punkt. I czwarty, ostatni punkt na dzisiejsze kazanie. Powstańmy. Czwarty punkt na dzisiejsze kazanie a propos uczniostwa. To jest taki. Nie szukaj świętego Graala, magicznego Graala, luksusowego towaru. To jest tylko wymówka. Jeżeli chcesz być uczniem pańskim, to nie myśl w kategoriach. O, może Mieleszek Wakuła weźmie do swojej grupy, albo Andrzej Bajeński. Wiecie, ja byłem pastorem i też tak myślałem. O, moim pastorem to chciałbym, żeby był Ulf Ekman. Ale ten facet nigdy nie chciał ze mną kawy napić. Wiecie, zawsze sobie wymyślałem jakichś mężów bożych. Raz znalazłem gościa w Teksasie. Przez 3 lata się wbiłem zębami w niego. Nawet raz nas zaprosił do siebie. Słuchajcie, to były porażki. Często jak szukamy luksusowego towaru, magicznego Graala, który nazwiemy uczniostwem, to często to uczniostwo, które mamy tuż pod nosem, w zasięgu ręki, mija nas. Możesz szukać swojego mentora, ojca duchowego, ktoś cię wprowadzi w tajniki i wiedzy, a obok siebie możesz mieć w kościele osobę, która daje dziesięcinę wiernie, zawsze wiernie przychodzi na nabożeństwa, modli się, wstawia, wychowuje dzieci i ta osoba jest w lepszym procesie uczniostwa niż ty, który płacisz 200 zł i jeździsz 50 kilometrów, żeby się swoim mentorem spotykać. Więc słuchajcie, nie szukajmy świętego Graala. Jak ja bym miał szukać świętego Graala, to bym powiedział tak. Albo będę miał najlepsze małżeństwo, albo żadne. Więc teraz, kochanie, do galopu! Albo rozwód. Albo do galopu, albo rozwód. Albo nasze małżeństwo będzie kwitło. W każdym tygodniu. Będzie mieć takie niedziele, takie soboty. A nasze dzieci, jak będą wychodzić z naszego domu, to cała wieś będą im szczeny opadały, że tu mieszkają takie dzieci. Tak będziemy mieć. Albo w ogóle nie będziemy mieć dzieci. My tak czasami patrzymy na kościół i tak sobie myślimy. Wszystko albo nic. Bo oglądamy jakiś inny kościół na Instagramie albo pojechaliśmy do nich na konferencję i po prostu... Wiecie, są fałszywi Chrystusi. Dzisiaj Pan mówi do swojego serca, do czego Cię powołuje, gdzie się posyła, gdzie Cię oczekuje i to, co zwyczajne w zasięgu ręki, to jest to, co jest dla Ciebie. Jeżeli mówisz o sobie uczeń, uczennica Boża, Boży uczeń, uczeń Pana. Jeżeli tak mówisz o sobie, to Bóg już w swojej ławce, dzisiaj, teraz, uruchamia dla ciebie drogę, żeby był progres, żebyś był w podróży, żeby cały czas zachodziły zmiany. Czasami ludzie przychodzą i mówią, W ogóle, to mogę to powiedzieć, bo to jest, chyba już to mówiłem, a jak nie mówiłem, to powiem to tym razem już naprawdę chyba najgłośniej, jak do tej pory powiedziałem, ale może w indywidualnych rozmowach się z tym głośno dzieliłem. Ale w ostatnich latach miałem takie przygody z ludźmi, którzy żegnali się z Kościołem. I po prostu, wiesz, i zawsze były dwa powody, takie, które gdzieś tam się pojawiały. No może nie u wszystkich, ale one wracają jak mantra. Jedni ludzie mówią tak: odchodzę, bo już mam dosyć tego zasuwania w tym kościele, tego galopu. Jedni mówią. Drudzy mówią: odchodzę, bo muszę pójść do kościoła, gdzie mi wreszcie dokręcą śrubę. No to wiecie, to teraz wiecie, jak ja jako pastor się teraz czuję, tak? To już nie wiem, czy luzować, czy dokręcać. Zupełnie jak Jezus mówił o Janie Chrzciciel, że wyszli na rynek, grają, śpiewają, a oni nie tańczą. Nie wiadomo, co po prostu zrobić. Nie wiadomo, jak dogodzić. Ale wiesz, jeżeli jesteśmy uczniami pańskimi, to już jest wszystko przygotowane. I to nie jest wina kogoś, czegoś. Kościoła, systemu. Gdybyśmy mieli innego pastora, albo gdyby zastosować pewne rzeczy, to nie o to chodzi. To chodzi o moją odpowiedź na to, co Bóg do mnie teraz mówi. I zakończę wersetem z 1 Jana 2. 15. Jan mówi tak: nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są w świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest w świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. A świat przemija. Powiedzmy, przemija.
Przemija.
Wraz z pożądliwością swoją. A kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Wiecie, nasze trwanie, błogosławione trwanie, to jest cały czas podróż z naszym Panem. Cała reszta to są śmieci. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś z nami dzisiaj tutaj i że Ty chcesz czynić z nas swoich uczniów. Ja bym poprosił, jeżeli możemy mieć dzisiaj zespół wyjątkowo na zakończenie, bo chciałbym się pomodlić o tych, którzy, do których w jakiś sposób to dotarło, to słowo, i coś was pobudza w waszym sercu i myślicie o tym uczniostwie, to chciałbym na koniec się o was pomodlić jeszcze. Ojcze, dziękuję Ci, że jesteś tutaj między nami i teraz mówisz do naszych serc. Ojcze, ja modlę się o każdą osobę, która tego słowa słuchała. Czy to osoba, która była na transmisji, czy to osoby, które były na sali, Ojcze, albo nawet te osoby, które dopiero będą oglądały to nagranie. Ojcze, Ty nas nazywasz tak w Nowym Przymierzu, że jesteśmy Twoimi uczniami, że jesteśmy w podróży z Tobą, Ojcze. Panie, słyszeliśmy o różnych modelach, wzorcach, o różnych funkcjach, ale Panie, teraz stajemy w miejscu, gdzie nie szukamy świętego Graala, magicznego, luksusowego towaru w postaci jakichś super liderów albo super kościoła. Ale Panie, my chcemy w naszym życiu iść za Tobą, całą drogą naszego życia. Do tego miejsca, do którego każdego z nas powołujesz, Ojcze. Ja modlę się, Ojcze, o każdą osobę, Ojcze, żeby przyszło nawrócenie do naszych serc, Ojcze. Żeby przyszło żeby przyszła pokuta do naszych serc. Żeby przyszła refleksja do naszych serc. Sierdido de kira la merele sidro de reberele sitra teremeneja. Sierdiora la kira manana sendro de rele sindra de reberele sitra teremeneja. Połóż rękę na swoim sercu i proszę, zacznij się teraz ze mną modlić. Może będziesz miał rękę na swoim sercu, ale będziesz modlił się o innych, kiedy będziesz modlił się w językach, nie wiem, jak to będzie, ale zacznijmy się modlić. Jeszcze nie wybiegajmy z kościoła. Jeszcze pozwólmy, żeby Duch Święty dokończył tą pracę. Żeby powiedział to, co jeszcze chce powiedzieć. Jak nie wiesz, jak się modlić, to módl się po prostu w Duchu Świętym. Halleluja. Niech wydarzy się dzisiaj to, co ma się wydarzyć. Orebeshira la merele kiro la brele sindra deramana na sendra terebedeira. Panie, Ty powiedziałeś w swoim słowie, żebyśmy na Ciebie czekali. Żebyśmy oczekiwali Ciebie, wypatrywali, szukali. Panie, nigdzie w Twoim Słowie nie znajduję z takich słów, żebyśmy Ciebie poganiali. Żebyśmy Ciebie próbowali pospieszyć w Twoim działaniu dla nas. Panie, Twoje Słowo pokazuje, że my nie możemy Tobie wykręcić ręki. My Ciebie, Panie, nie możemy do niczego zmusić. Ale my możemy stanąć przed Tobą i oczekiwać Ciebie, Panie. Szukać Ciebie i znajdywać. Panie, ja chcę teraz modlić się i błogosławić każdą osobę, która chce powiedzieć: Panie, odnów we mnie serce ucznia. Odnów we mnie serce ucznia i objawienie błogosławionego procesu, błogosławionej podróży. Panie, chcę teraz błogosławić każdą osobę, która chce odnowić uczniostwo, serce ucznia w sobie, żeby iść za Tobą odważnie. Panie, chcę błogosławić każdą osobę, która zejdzie ze swojego piedestału "ja wiem" i usiądzie u stóp mistrza i powie: ja nie wiem. Panie, chcę teraz błogosławić każdą osobę, która chce zejść z piedestału wypowiadania słów, że wszystko już się skończyło, już nic na mnie nie czeka, i chce usiąść u stóp Jezusa i powiedzieć: Panie, to jest podróż, wszystko jest przede mną, chcę iść za Tobą do końca moich dni. Chcę do końca moich dni uczyć się miłości, wierności, poddawać się Twojej dyscyplinie, głosić Ewangelię, być mistrzu z moim sercem tam, gdzie jest Twoje serce. Być z moim sercem tam, gdzie jest Twoje serce, a Twoje serce jest w miejscu zbawienie całego świata. Ja chcę, żeby moje serce tam było. Ojcze, proszę Cię, przyjdź dzisiaj do nas.